Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Temat naszego spotkania to zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, a naszym gościem jest pani Maria Mazurkiewicz, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty. Pani kurator, serdecznie witam na naszych antenach.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Tak, pierwszy dzień wiosny, wczoraj astronomiczny, dzisiaj kalendarzowy, to taki również i szczególny czas, także i w szkołach dla uczniów. No, dzień przez niektórych wykorzystywany w sposób taki może mniej kreatywny, ale wiele szkół wychodzi naprzeciw uczniom i chce w taki sposób bardzo kreatywny, bardzo mądry zaproponować ten czas zagospodarowania tego czasu właśnie z tym dniem, pierwszym dniem wiosny. Jak tutaj pani kurator obserwuje również i kreatywność chociażby szkół w tym zakresie, aby pomagać młodemu człowiekowi w takim mądrym, kreatywnym spędzaniu nie tylko pierwszego dnia wiosny, ale w ogóle poszczególnych dni właśnie w murach poszczególnych szkół.
Wiosna się szczególnie kojarzy z młodością, z szaleństwem, z tym, co charakterystyczne jest dla młodych ludzi, nastolatków, ale i dzieci, z taką radością, której często już dorośli w sobie nie mają. Dorośli są bardziej powściągliwi, nie ukazują emocji, a dzieci, młodzież są tych emocji jeszcze pełne. I na pewno pierwszy dzień wiosny jest do tego doskonałą okazją, by tym emocjom dać upust, a ważne jest, by to było zorganizowane w dobry sposób. Znaczy, oczywiście nie chodzi o to, żeby za rączkę prowadzić kogokolwiek, ale by stworzyć takie warunki, takie możliwości, by te emocje były dobrze wyrażone. Oczywiście to zależy od szkoły. Źle się dzieje, jeżeli po prostu jest przyzwolenie na to, żeby uczniowie sobie poszli w świat. Natomiast jeżeli faktycznie jest pomysł na wspólną zabawę, na wspólną radość, w czasach, kiedy byłam jeszcze nauczycielem z jedną z moich klas, postanowiliśmy w taki dosłowny sposób pożegnać zimę, powitać wiosnę, zrobiliśmy marzannę, przystroiliśmy się w jakieś kwiatki, jeszcze miałam wtedy długie włosy, miałam wplecione jakieś kolorowe wstążeczki, siedliśmy w pociąg i pojechaliśmy do Aleksandrowa Kujawskiego nad Tążynę i tam witaliśmy wiosnę. Także moja znajoma wspomina, to jechała tym pociągiem i nagle ze zdziwieniem zobaczyła taką rozkrzyczaną ekipę, w tym mnie jako wychowawcę tej młodzieży, tejże grupy. Ale to jest też ważne, żeby podążać za młodzieżą. To nie o to chodzi, że nauczyciel ma być w takiej sytuacji kumplem. Nie, absolutnie. Ale ważne jest też podążanie za młodzieżą. Ważne jest, żeby dostarczyć im tego, czego w danym momencie życia potrzebują. Dziecko, młody człowiek to nie jest gotowy produkt. Zresztą żaden człowiek nie jest gotowym produktem. Całe życie jesteśmy w procesie. Ale nastolatek jest w takim szczególnie trudnym momencie tego procesu. W momencie, kiedy przeżywa kryzys tożsamości, kiedy dotychczasowe wartości wydają mu się dziwne, śmieszne, kiedy zaczyna o nie pytać. I dlatego ważne jest, by stworzyć młodym ludziom warunki do tego, by mogli ten kryzys tożsamości dobrze przeżyć. By mogli w dobrych warunkach o tym rozmawiać. Najgorzej, kiedy zostawia się ich z tym samemu.
Wiemy doskonale, że to w pierwszej kolejności rodzice odpowiedzialni są za wychowywanie swoich pociech. Szkoła z pewnością jest wielką pomocą również w tym aspekcie. Pani kurator podjęła niezwykle ważny temat, jakim są emocje, zwłaszcza w tym takim okresie dorastania, w okresie pewnego rodzaju buntu. I jak tutaj zarówno szkoła, jak i kadra pedagogiczna przede wszystkim, jakimi narzędziami dysponują, aby pomóc młodemu człowiekowi w takim mądrym spożytkowaniu właśnie tych emocji, albo nawet jeszcze w pierwszej kolejności poznaniem tych emocji, niejednokrotnie nazwaniem tych emocji.
Takim podstawowym narzędziem jest wiedza. Wiedza na temat rozwoju człowieka. Wiedza na temat tego, co jest charakterystyczne dla nastolatka. Wiedza na temat tego, że mózg nastolatka rozwija się. Tak naprawdę dopiero kiedy kończymy 21 lat, a już tak ostatecznie 25, w pełni rozwijają się wszystkie części mózgu, zwłaszcza kora mózgowa, która odpowiada chociażby za wyobrażenia, za empatię. I często oczekujemy od nastolatka, że będzie zachowywał się jak dorosły człowiek, a on się tak nie zachowuje. Często rodzice są przerażeni jako wychowawca przed laty, czy nawet teraz w różnych sytuacjach rozmawiam z rodzicami, którzy są przerażeni tym, jak zachowują się ich dzieci. Nauczyciele czasami są przerażeni tym, jak zachowują się uczniowie, z którymi do tej pory nie było problemu. Jedna z moich znajomych, zresztą pedagog, nazwała to kiedyś, że w pewnym momencie ufolutki zabierają dziecko i wstawiają ufolutka. Ale mówi, na szczęście po jakimś czasie oddają dziecko. Czyli pojawia się taki czas, kiedy dziecko zachowuje się inaczej niż zostało wychowane, inaczej niż zostało ukształtowane. Trzeba mieć tę świadomość, co jest charakterystyczne dla tego czasu. Trzeba w mądry sposób towarzyszyć dziecku w tym czasie, bo jeżeli nie będzie tego dobrego towarzyszenia dorosłych, to można dziecko stracić.
W jaki sposób również i szkoła stwarza taką możliwość tego rodzaju towarzyszenia, aby nie traktować uczniów jako pewnego rodzaju zbiorowości, brzydkie słowo, ale masy, tylko bardziej właśnie takie indywidualne podejście do każdego spośród uczniów i znajomość jego, również i tych sytuacji może trudnych, żeby też dopomóc, bo niejednokrotnie ta mowa ciała wiele wyraża i mądry nauczyciel, mądry pedagog, który jest dobrym obserwatorem, jakże wiele potrafi wnioskować z tej mowy ciała.
Jak najbardziej. Obserwacja jest bardzo cennym narzędziem, połączona z mądrą wiedzą, z dobrą wiedzą, daje efekty. Dzięki temu dobry nauczyciel nie będzie na przykład w sytuacji, kiedy uczniowie są w swoistej huśtawce emocjonalnej, burza hormonów robi swoje, dobry nauczyciel czy rodzic nie będzie podejmował tej huśtawki, tak, żeby rozmowa nie zamieniła się w taki swoisty ping-pong, w odbijanie emocji, bo to do niczego nie prowadzi. Najlepszym sposobem jest skanalizowanie, często nazywa się to kontenerowaniem, czyli jeżeli mój rozmówca, zresztą to dotyczy nie tylko nastolatków, nie tylko dzieci, to dotyczy czasami dorosłych, którzy dają się ponieść emocjom. Jeżeli rozmówca jest pełen emocji, to trzeba te emocje skanalizować, zebrać, być takim kontenerem, śmietnikiem trochę, ale ich nie odrzucać. Często dzieje się tak, że nauczyciele odbierają różnego rodzaju zachowania młodych ludzi personalnie. On mnie nie lubi, oni mnie nie lubią. Nie, nieprawda. Młody człowiek traktuje szkołę jako autorytet, jako odbicie autorytetu, często autorytetu rodziców. I często młody człowiek reaguje na pewne sytuacje w szkole, na które nie zareagowałby w domu, ale to jest odbicie tego, co się dzieje w domu. I nauczyciel musi mieć tego świadomość, że uczeń nie walczy z nim, tylko z tymi wartościami, do których nie jest pewien, z tym autorytetem, którego nie jest pewien. Młodzi ludzie potrzebują autorytetów, ale muszą sami do tego dojść, by kogoś za autorytet uznać. Nie może być tak, że ktoś mówi, musisz mnie słuchać, ponieważ jestem twoim rodzicem, ponieważ jestem twoim nauczycielem. Nie. To, że jestem dla ucznia, to, że mogę z nim, on wie, że mogę z nim porozmawiać, jestem dla dziecka, mogę z nim porozmawiać, to jest ważne. Jestem do twojej dyspozycji, jeżeli chcesz, możemy porozmawiać. Bardzo ważna jest, ojciec od tego zaczął, indywidualizacja. W czasach, kiedy w szkołach przeprowadzane były tak zwane ewaluacje, kiedy oceniano sposób pracy szkoły, między innymi sprawdzano, na ile realizowana jest indywidualizacja. I czasami szkoła się chwaliła, o, u nas jest nieźle, 80%. Ja zawsze mówię, ale jak 80%? To znaczy, że nie ma indywidualizacji. To znaczy, że jest jakiś margines uczniów, których nikt nie zauważa, którzy nie zostali zauważeni w tym dużym jednak zespole i którzy gdzieś tam sobie na obrzeżach dryfują. A ważne jest, żeby zauważyć każdego ucznia, żeby zauważyć każdego człowieka, młodego człowieka, na miarę tego, jakiej uwagi w danym momencie ja oczekuję, bo to też nie o to chodzi, żeby zagłaskać na śmierć, tak? Ale to jest przecież też czas, kiedy młody człowiek ma dowiedzieć się tego, co potrafi. Jaki wybrać zawód, jaką szkołę w przyszłości. I po to jest też szkoła, by mu w tym pomogła, po to są rodzice. To nie o to chodzi, że będziemy projektować, tak? Ty się do tego nadajesz, o, kaktus mi wyrośnie, jak ty kimś zostaniesz. To nie o to chodzi. Ostatnio bardzo często to powtarzam, jak rodzice często projektują przyszłość swoich dzieci i wymyślają szkołę ponadpodstawową, studia, zawód. Ja często pytam, dodaję trzy pytania. Jaki jest ulubiony kolor twojego dziecka? Jaka jest ulubiona potrawa twojego dziecka? I jaki jest ulubiony zespół muzyczny twojego dziecka? Czy piosenka? No potem pytam o to samo młodego człowieka. Bardzo rzadko to są takie same odpowiedzi.
Pani kurator wspomniała tutaj o szkole jako miejscu niezwykle ważnym dla młodego człowieka, bo zajmuje sporo czasu w jego takiej codzienności. I szkoła to z pewnością miejsce, w którym młody człowiek powinien czuć się bezpiecznie, powinien czuć się również otoczony opieką ze strony zwłaszcza nauczycieli. To miejsce, w którym powinien mieć też świadomość, że są konkretne wymagania, są konkretne również obowiązki związane z tym miejscem, ale to wszystko w takiej atmosferze właśnie pewnego rodzaju wspólnego dążenia do celu, jakim jest dobro tego młodego człowieka. I szkoła to również z pewnością jest miejsce wykuwania pewnego rodzaju również odpowiedzi na pytania, które dostarcza nam dzisiejsza młodzież, czy dzieci, czy młodzi ludzie, a tych pytań jest coraz więcej, związane chociażby z ich kondycją. Temat naszego dzisiejszego spotkania, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Spoglądając na badania za 2022 rok, z tych badań wynika, że 2031 było podjętych prób samobójczych przez dzieci oraz przez młodzież. Jest to w porównaniu do roku 2020 wzrost o 150%, a zatrważające jest to, że najmłodsze dziecko, które targnęło się na swoje życie, to było dziecko w wieku 7 lat. I teraz z pewnością również jako kuratoria, jako ministerstwo podejmowane są pewnego rodzaju analizy, co jest u podstaw takiego stanu, tragicznego stanu rzeczy.
Czy na pewno nie pomogła w dobrym rozwoju psychicznym pandemia? Na pewno zamknięcie w domach spowodowało, że dzieci zostały same sobie, można powiedzieć, pozostawione. Brak kontaktu z rówieśnikami, brak kontaktu często i z rodzicami, którzy pojawiali się dopiero pod koniec dnia, spowodował, że zaczął kreować ich świat wewnętrzny, świat duchowy, internet. Internet, który jest dobrym narzędziem, ale tak jak nóż, tak? Można ukroić chleb, nakarmić człowieka, ale można też zabić. I tak samo internet jest też takim narzędziem, który w momencie, gdy nie umiemy z niego korzystać, a młody człowiek jeszcze nie potrafi, no niestety może zabić. Ta sytuacja na pewno też niestety jest spowodowana zupełnie niepotrzebnymi sensacjami, jakie się często wokół takich sytuacji tworzy. No, ten znany nawet w kulturze, w literaturze motyw Wertera, tak? Kiedy napisał Goethe Cierpienia młodego Wertera, przez Niemcy przeszła fala samobójstw. Tak? Była moda na to. I młodzi ludzie niestety często też w ten sposób reagują, tak? Ulegają takiej modzie, nie do końca mając świadomość tego, że nie wrócą za chwilę do rzeczywistości. Dlatego też jest ważne dobre osadzenie w rzeczywistości, czyli w relacjach z bliskimi, w relacjach z przyjaciółmi, w relacjach ze szkołą. Ważne, by te relacje w ogóle były, ważne jest uczenie tych relacji. Mnie na przykład bardzo martwi, że w sytuacjach, kiedy dzieci mają stany depresyjne, rodzice bardzo szybko, zresztą niestety za przyzwoleniem poradni, specjalistów, organizują dla nich nauczanie indywidualne, co powoduje jeszcze większe oddzielenie od świata i wcale nie poprawia stanu psychicznego. brakuje dobrych terapeutów. Od tego roku w szkołach są etaty dla psychologów, dla pedagogów specjalnych. To dzięki temu ważne jest, żeby dzieci wiedziały, żeby młodzież też wiedziała, do kogo można w szkole pójść. Czasami w niektórych szkołach wręcz wywieszane są informacje, do kogo możesz się zgłosić, kto jest w tej szkole. Pamiętaj, jeżeli coś jest nie tak, jest nauczyciel, jest wychowawca, jest dyrektor, jest psycholog, pedagog, jest pani woźna, wręcz podpowiadane są osoby z katecheta, tak? Są osoby, które mogą pomóc, jeżeli ktoś ma potrzebę, żeby z kimś porozmawiać. Dzieci jeszcze mają tę umiejętność w sobie, wystarczy, że przyjdą, że przytulą się, tak, podadzą rękę, ale nastolatek już tego nie zrobi, a czasami ma potworną potrzebę po prostu bliskości drugiego człowieka, którego u siebie w domu czasami też nie ma.
I tu chyba wiele zaczyna się właśnie, jeśli chodzi o te więzi, których no, również z badań wynika, że bardzo brakuje młodym ludziom. Wynika między innymi to, że ludzie w wieku 20-30 lat stanowią grupę no, niezwykle osamotnionych osób, co by się wydawało no, niemożliwe. No jak to? Przecież to są osoby, bardzo dynamiczne, będące niejednokrotnie w wielu środowiskach, a jednak deklarują się jako osoby bardzo, bardzo osamotnione.
Być może dlatego, że zabrakło tych dobrych więzi, budowania tych więzi wcześniej w szkole, ale też w domu. Te więzi buduje się również poprzez reguły, poprzez zasady. Wychowawca wychowawców, Campbell powiedział kiedyś, że wychowanie jest jak rzeka. Zasady, reguły wychowania są jak rzeka, powołując się na chińskie przysłowie. Jeżeli rzeka nie będzie miała dobrych brzegów, to nie będzie dobrą rzeką, bo albo to będzie kanał, jak będą brzegi za wysokie, albo jak nie będzie ich w ogóle, nie będzie żadnych ograniczeń, no to będzie wylewać, będzie zalewać pola, będzie niszczyć uprawy. I tak samo jest z wychowaniem. Dziecko potrzebuje reguł, dziecko potrzebuje zasad, dziecko, nastolatek, rodzic, który mówi, ja jestem kumplem mojego dziecka, moje dziecko jest moim najlepszym przyjacielem, jest w błędzie. Moje ponad 20-letnie doświadczenie pracy w szkole pokazuje, że te dzieci, ci młodzi ludzie, to byli nastolatkowie, licealiści, którzy byli właśnie takimi świetnymi partnerami dla dorosłych, dla nauczycieli, dla rodziców, mieli świetne kontakty, świetnie się rodzicom, nauczycielom z nimi rozmawiało, czyli to były osoby, które nie przeżyły buntu, nie przeżyły tego kryzysu tożsamości, na studiach kończyły z depresją. Ja czasami porównuję kryzys tożsamości do ospy wietrznej. Jak dziecko jest chore na ospę wietrzną, to ono nawet tego nie zauważa. A mam znajomych, których ospa wietrzna dopadła dopiero w dorosłym wieku, no to temperatura 40 stopni i więcej, majaczenie, bardzo, bardzo trudne sytuacje. I tak samo jest z kryzysem tożsamości. Po prostu to trzeba przejść. Trzeba przeżyć ten czas buntu. Trzeba nie godzić się na swojego rodzica, nauczyciela, ale od rodzica, od nauczyciela wymaga się, żeby umiał ten bunt przyjąć, odpowiednio skanalizować, żeby ta rzeka miała dobre brzegi. I wtedy z tego kryzysu tożsamości młody człowiek wyjdzie zdrowy, zdrowy psychicznie.
I tutaj, pani kurator, otwiera się kolejna przestrzeń niezwykle ważnych tematów związanych, zasygnalizowanych przez panią kurator, wymagania. Wymagania, obowiązki, a prawa. Żyjemy w świecie, gdzie no, bardzo dużo tych praw mamy i domagamy się o te prawa. Szkoła z pewnością jest miejscem, gdzie mamy bardzo dużo tych praw, ale mamy również i obowiązków sporo. I teraz również patrząc na różnego rodzaju analizy dla wielu młodych ludzi, to było badanie z 2021 roku, dla 73% badanych uczniów powrót do szkoły oznaczał stres. Dla 52% wyrażało się ten powrót wyłącznie z jakimiś takimi negatywnymi emocjami. No bo właśnie, szkoła no to są pewnego rodzaju, to są sprawdzanie wiadomości, to jest pewnego rodzaju również i konkretne wymagania. No jak tutaj również staramy się jako chociażby właśnie rodzice, jako również i szkoły, no pomóc temu młodemu człowiekowi odkrywać, że dobrze, jak najbardziej, są prawa, ale są również konkretne obowiązki, bo z tego również życie się składa.
Oczywiście, zarówno prawa, jak i obowiązki. I to jest ważne. Też w domu dziecko powinno być włączane w obowiązki. Ja czasami pytam, ale przepraszam, ale kto po tobie sprząta? Mama jest na etacie sprzątaczki? To jest ważne, żeby dziecko było współuczestnikiem tego, co się dzieje w domu. I tak samo w szkole. Bardzo podobało mi się, kiedyś byłam na jakiejś uroczystości w małej szkółce niedaleko Brodnicy. Wszystko było pod opieką uczniów. Sprzęt, nagłośnienie, uczniowie ustawiali mikrofony, poprawiali. Wszystko robili uczniowie. Przepięknie, szkoła podstawowa. Świetnie przygotowana uroczystość. Uczniowie się czuli współodpowiedzialni. Nie tylko byli ci, którzy występowali, nie tylko ci, którzy prowadzili, ale również ci, którzy zadbali o nagłośnienie, o wystrój, o miejsca. Uczniowie mieli też wpływ na ustawienie stolików. Wszystko było w gestii uczniów. Oni zostali zaproszeni do współpracy. I to zaproszenie do współpracy jest bardzo ważne, ponieważ wtedy uczą się nowych umiejętności. Uczenie w szkole to nie tylko wyuczenie się materiału, realizacja podstawy programowej, to nie tylko to. Mało kto o tym pamięta, ale podstawa programowa to nie tylko ten fragment, który dotyczy konkretnego przedmiotu, ale również preambuła, która mówi o kompetencjach, która mówi o tym kompetencjach miękkich, jak to się czasami mówi, tak? O tych umiejętnościach właśnie w pracy w zespole, wykorzystywaniu materiału z jednego przedmiotu na drugim, pracy z drugim człowiekiem. Tego uczeń się uczy na każdej lekcji. Czego uczeń się boi w szkole? Oceny. Ostatnio jest w Polsce taka grupa szaleńców, tak mówiliśmy o tym motywie szaleństwa wiosennego. Uważam, że bardzo dobrych szaleńców, którzy propagują hasło szkoły bez ocen. Z przepisów wynika, że cyfra jest wymagana tylko na koniec roku. Jak czasami słyszę, że ktoś jest rozliczany, bo miał za mało ocen, czyli za mało cyferek w dzienniku. Nie ma takiego przepisu, który wymaga tych cyferek. Bo czym jest taka cyferka? Czego tak naprawdę dowiaduje się uczeń, który mówi, że umie coś na 3, 4, 5, może być 7, 8, 90? Co to znaczy? Co ja umiem, a czego nie umiem? A przecież przepis w ustawie o systemie oświaty wyraźnie mówi, 44b, że ocena ma dostarczać informacji uczniowi, czego się nauczył, a co jeszcze musi uzupełnić. Nauczycielowi, jak ma z tym uczniem pracować. Rodzicowi również, co jego dziecko wie. Pamiętam w jednej z moich pierwszych klas, które uczyłam, jedna z moich wychowanek powiedziała, że jej taką traumą z dzieciństwa było, kiedy wracała, bardzo dobra uczennica, kiedy wracała do domu i mama pytała ją, co dostała. Mówiła 4+, a dlaczego nie 5? Zawsze było za mało. Zawsze było za mało, tak? Więcej, więcej, ale po co? Częściej zwracamy uwagę nie tylko młodym ludziom, ale najczęściej młodym ludziom, że jest coś nie tak. Kiedy pracowałam w szkole, czasami prosiłam uczniów, żeby przyłożyli rękę do zeszytu, odrysowali swoją dłoń i w każdym palcu, żeby wpisali, w czym są dobrzy. I byli uczniowie, którzy uzupełnili jeden palec, czasami dwa, a byli też tacy, którzy nic nie byli w stanie pisać. Powiedzieli, gdyby pani profesor powiedziała, w czym jesteśmy słabi, czego nie umiemy, oj, bez problemu byśmy wpisali. Oni nie umieli spojrzeć na siebie, w czym są dobrzy. Mamy często pretensje o to, że nastolatki są krytyczne wobec świata, ale wobec siebie również. Bardzo. I teraz, jeżeli oni jeszcze nie dostają informacji zwrotnej od tych, którzy są obok nich, że coś potrafią, to tym bardziej ten ich obraz świata wewnątrz siebie się pogarsza. Obraz ich samych w kontekście świata. Oni potrzebują, żeby ktoś im pokazał, że coś potrafią, że wszyscy są dobrzy. I oni wtedy też uwierzą w to, że to potrafią. Ale muszą to od nas usłyszeć.
O tej krytyczności pani kurator wspomniała, krytyczności nie tylko względem tych, którzy otaczają, ale również samego siebie. To chyba dzisiaj jest niezwykle również ważna sprawa, bo takie wyczulenie na swoim punkcie ze strony młodego człowieka jest dzisiaj wszechobecne, a sieć tylko i wyłącznie to potęguje. Chociażby spoglądając na to, co jest publikowane, na zdjęcia, które niejednokrotnie są przez wiele filtrów przypuszczane, aby osiągnąć taki efekt, że no, jestem zadowolona, czy zadowolone, prawda? To zwłaszcza dotyczy dziewcząt. 43% dziewczyn właśnie stosuje według również badań różnego rodzaju filtry przed tym, aby takie zdjęcie czy inne opublikować w sieci. W ogóle temat sieci w tym naszym dzisiejszym temacie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest bodajże tematem no, niezwykle ważnym, zwłaszcza jeśli chodzi o ten czas pandemii, który przeniósł no, z konieczności w wielu wymiarach nasze życie do sieci, chociażby nauczanie zdalne, co miało pewnego rodzaju plusy, chociażby w ciągłości nauczania, miało również z pewnością wiele różnego rodzaju i ujemnych stron. Jedną z nich, niezwykle ważną z pewnością jest i ta kondycja psychiczna młodego człowieka.
Z pewnością, dlatego ważne jest też, by uczyć młodych ludzi, jak korzystać z sieci, jak korzystać z tych wszystkich informacji. To jest szum informacyjny. Czasami używam takiego określenia, że ktoś cierpi na dysgooglię, tak? Czyli nie umie korzystać z informacji, które dostarcza internet. Tak? Mówimy o dysleksji, ktoś nie umie pisać, dyskalkuli i tak dalej, nie zna zasad, ale czasami jest tak, że ktoś otwiera internet i wierzy we wszystko, co wyczyta w pierwszym linku, jaki mu się otworzy. I to jest ważne, by uczyć tego krytycznego, skoro mówiliśmy o krytycznym podejściu do świata, do siebie, to ważne, żeby uczyć tego krytycznego, czy takiego analitycznego, bo takie jest przecież znaczenie słowa krytyka, podejścia do informacji, jakie zawiera internet. Ważne, żeby uczyć, właśnie wyposażać te narzędzia, by młody człowiek umiał korzystać z internetu, by wiedział, jakimi chwytami, można powiedzieć, posługują się, no właśnie, chociażby tymi wszelkimi filtrami, tak, i różnego rodzaju bańkami, jakie algorytmy funkcjonują, które podsuwają komuś konkretny typ informacji, trzeba to wiedzieć, tak? Że to nie jest przypadek, że mi się wyświetla taka albo inna informacja. Jeżeli, zresztą to nie dotyczy nie tylko młodych ludzi, jeżeli wiemy, że to nie jest przypadkowe, jeżeli wiemy, że w jakiś sposób jesteśmy obserwowani przez system, przez sztuczną inteligencję, to też inaczej wtedy będziemy odbierać te informacje. Jeżeli wiemy, jakimi narzędziami posługuje się ktoś, kto kreuje siebie w sieci i wiemy, jak w rzeczywistości wygląda, wiemy, jak w rzeczywistości żyje, to jest zupełnie inny człowiek, to też inaczej taką informację przyjmujemy, ale tego trzeba uczyć.
Pani kurator, a jeśli chodzi o hejt w sieci, szkoła jest pewnego rodzaju środowiskiem zamkniętym i uczniowie się no, bardzo dobrze znają. I na ile również szkoły mają pewnego rodzaju narzędzia, aby pomagać tym uczniom, którzy doświadczają tego hejtu właśnie w sieci, może nie tyle twarzą w twarz, a bardziej w sieci, gdzie wiadomość rozchodzi się w mgnieniu oka i komuś można krzywdę zrobić poprzez taką czy inną obmowę, łatkę w bardzo szybkim czasie.
W tej chwili już coraz częściej realizuje się, zresztą w programach profilaktyczno-wychowawczych są wpisane tematy dotyczące cyberprzemocy. Organizuje się konferencje, by nauczycieli też wyposażyć wiedzę na ten temat. Natomiast jeszcze do niedawna można było zauważyć, że nauczyciele wręcz nie byli świadomi mocy hejtu w internecie. Ponieważ sami często nie korzystali z różnego rodzaju mediów. Tu akurat jest pożytek z pandemii, o której mówiliśmy w takim negatywnym znaczeniu, ale tu jest akurat pożytek, ponieważ o ile jeszcze do czasów pandemii 75% nauczycieli mówiło, że ich umiejętności komputerowe, internetowe są właściwie żadne, tak po pandemii to się właśnie odwróciło, 75% już sobie nieźle radzi, ale zawsze jeszcze jest ten niewielki procent, który nie ma pojęcia. Właśnie na tym polega paradoks, że często do nas, do kuratorium trafiają prace, te sprawy, kiedy okazuje się, że szkoła zlekceważyła problem, że miał miejsce hejt w internecie na jakiegoś ucznia, a szkoła nie wyczuła, że to jest dla niego ważne. Bo jeżeli ktoś sam nie rozumie, nie korzysta z mediów, mówiłam na początku naszej rozmowy o tym, że trzeba podążać za ludźmi, za uczniami. No właśnie. Świat się zmienia. Nasi uczniowie dzisiaj są zupełnie inni niż byli 10 lat temu, niż uczniowie, którzy w szkole byli 20 lat temu. Nie da się tymi samymi narzędziami pracować w szkole dziś, którymi pracowaliśmy 10 lat temu. To są zupełnie inni ludzie. Jeżeli chcemy im pomóc, my musimy wejść w ten internet. My musimy wiedzieć, co tam się dzieje, bo bez tego im nie pomożemy.
Tak, to patrząc nawet w edukacji na uczniów, którzy wychodzili ze szkoły, na przykład w szkole średniej po czwartej klasie i na tych, którzy przychodzili do pierwszej klasy, to już była diametralna niejednokrotnie różnica. To dopiero 10 czy więcej lat. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży to temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Naszym gościem jest pani Maria Mazurkiewicz, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty. Zapraszam naszych drogich radiosłuchaczy oraz widzów telewizji Trwam do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, do których również serdecznie zapraszamy widzów oraz słuchaczy, bo to także niezwykle dla nas wartościowe, aby posłuchać, aby również usłyszeć o tym doświadczeniu, chociażby ze strony rodziców, którzy także mają to swoje niebagatelne doświadczenie wychowawcze, a jak również i babci, dziadziusiów, którzy w tym klimacie rodziny odgrywają niesamowicie ważną rolę. Również, zwłaszcza w tym elemencie, o którym pani kurator wspomniała, tych braków więzi, to tutaj babcie, dziadziu niesamowicie ubogacają.
To mają czas, którego często nie mają rodzice.
Tak, a to też Bogu niech będą dzięki. Pani kurator, jeśli chodzi o... Wspomnieliśmy bez wątpienia, że ta kondycja psychiczna młodego człowieka jest taka, a nie inna. A jeśli chodzi o doświadczenie, to na co przede wszystkim warto zwrócić uwagę, z czym konkretnie borykają się dzisiaj młodzi ludzie i jak tutaj też i szybko zdiagnozować, że może zaczynać się pewnego rodzaju trudność, problem i przede wszystkim jak szybko pomóc?
Tak naprawdę diagnozowanie powinno trwać w sposób ciągły i od samego początku. Jeszcze wiele, wiele lat temu ojciec chodził do szkoły, nikt nie słyszał na przykład o spektrum autyzmu. Przecież byli czasami ludzie, którzy wstydzili się odezwać, którzy byli trochę traktowani jak dziwacy, natomiast nie bardzo wiadomo było, dlaczego są inni. Dzisiaj to wiemy. Ale to też jest ważne, żeby bardzo szybko, wcześnie diagnozować takie przypadki. Czyli żeby zarówno rodzice, jak i nauczyciele, w momencie, kiedy zauważają, że dziecko zachowuje się nieco inaczej, żeby podjąć terapię, żeby podjąć sposoby, za pomocą których można pomóc dziecku, by lepiej funkcjonowało, by przede wszystkim samo lepiej się czuło w otaczającym świecie. To na pewno uczenie tychże relacji. Ostatni przypadek, właściwie dwa w krótkim czasie. Jeden przypadek, dziecko złamało rękę, wychowawczyni dzwoni i mówi, niech on przyjdzie do szkoły. Przecież prawą ręką może pisać. My tu zaraz zorganizujemy. Okazało się, że bardzo szybko zostały wytypowane dyżury. Ktoś mu nosił plecak, ktoś pomagał wchodzić po schodach. Dzieci czuły się ważne, potrzebne, zauważały czyjąś niedyspozycję, a jednocześnie same uczyły się pomagania. I inna sytuacja, dziecko nie chce chodzić do szkoły, ponieważ ma kłopoty ze wzrokiem, przesywane jest od ślepego kreta. I nikt tego nie zauważa, nikt z tym nic nie robi. To jest też istotne, tak, żeby ta indywidualizacja, o której mówiliśmy wcześniej, czyli żeby każde dziecko, niezależnie od tego, czy coś potrafi, czy nie potrafi, nie ma dziecka, które nic nie potrafi. Każde coś umie. Przyzwyczailiśmy się do tego, żeby patrzeć na dzieci z perspektywy, i to nie tylko szkoła, rodzice również, z perspektywy ocen. Mówiłam o ocenach, tak? Ale te oceny dotyczą przedmiotów ogólnych. Czyli ważne jest, jakie on ma oceny z matematyki, polskiego, biologii i tak dalej. Ale czy to wyczerpuje całą wiedzę o tym dziecku? A może to dziecko potrafi świetnie rzeźbić? A może potrafi zrobić samodzielnie radio? A może potrafi zrobić stołek, Może ma jakieś umiejętności techniczne, manualne, których inne dzieci nie mają. Jedna z pani dyrektor opowiadała mi kiedyś o sytuacji, kiedy wybrała się z uczniami na rajd rowerowy. I wyjątkowo, jak nigdy, dętka, koło, łańcuch spadł. Nagle nie wiedziała, co ma robić. Nie była przygotowana na tyle awarii. I chłopiec, który właściwie nie istniał w szkole, którego nie było, nie miał jakichś szczególnych, nie był zauważalny, nie był odznaczany, ze spokojem stoickim zdjął plecaczek, wyjął z niego dętki, kleje, odpowiednie narzędzia i wszystkie te rowery naprawił. I ja zapytałam, i co zrobiłaś? Trzeba mu było taki sam dyplom dać, jak tym, którzy zdobyli jakieś miejsce w jakimś konkursie. On wygrał konkurs. Ma umiejętności, które umiał zastosować. I to jest czasami lepszy konkurs niż ten, w którym trzeba się wykazać jakąś wiedzą testową. I to jest ważne, tak? Żeby też dawać każdemu dziecku szansę, żeby samo też zauważyło, w czym jest dobre.
A pani kuratorze, jeśli chodzi o takie systemowe rozwiązania, które również szkoła wdraża, aby pomóc młodemu człowiekowi w tym, aby właśnie również to jego są poczucie, zwłaszcza w tych rzeczywistości, chociażby depresji, która dzisiaj no, niesamowicie trawi wielu młodych ludzi, aby tutaj mógł też i sięgać po pewnego rodzaju pomoc.
Na pewno obecność psychologa w szkole, czy pedagoga, przede wszystkim ma stworzyć możliwość tego pierwszego kontaktu, tak? Czyli osoby, która zauważy albo pomoże dziecku, które przyjdzie na rozmowę, tak? Ja mam takie trochę może idealistyczne wyobrażenie pracy psychologa albo pedagoga. Ja wiem, że tak się niestety nie dzieje, ale moim zdaniem psycholog, pedagog nie powinien, tak jak się najczęściej dzieje, gdzieś tam być księżniczką zamkniętą w wieży, gdzie przychodzą na audiencje uczniowie, tylko powinien wchodzić na lekcje, na różne zajęcia i przyglądać się uczniom. Nauczyciel, kiedy prowadzi lekcje, nie jest w stanie ogarnąć wszystkiego. I teraz ktoś, kto popatrzy z boku, może zauważyć, a wiesz, a ta Zosia to się szybko nudzi. Musisz w trakcie lekcji zadawać jej pytania. A ten Janek, to chyba on potrzebuje, on nie może się skupić. Jego wszystko naraz, on może, a może on ma ADHD, wiesz, a może jego warto byłoby zbadać. Czyli tu powinien wchodzić psycholog, tu powinien wchodzić pedagog. Wtedy też zauważy, tak, dziecko, które siedzi smutne, nie jest w stanie zainteresować się niczym. Tu jest początek, ale tu potrzebny jest namysł, chwila, obserwacja. Od tego powinniśmy zacząć. Są specjaliści w szkołach. To od nich zależy, na ile tę swoją wiedzę i swoje umiejętności będą wykorzystywać. Szkoły też realizują różnego rodzaju programy profilaktyczne. One dotyczą używek. Też przecież ważny problem, nie mając satysfakcji w życiu, w świecie, w relacjach, dzieci, młodzież uciekają w różnego rodzaju używki i tak budują sobie świat na chwilę. One tego jeszcze nie wiedzą. Im się wydaje, że to jest właśnie sposób na życie. Ale dlatego też realizowanie różnego rodzaju programów, zajęć, to są jakieś... Ale to nie może być też pojedyncze, to nie mogą być pojedyncze sytuacje. To musi być cykliczne. To nie może być akcyjność. Akcyjność nie przynosi efektu. Zresztą tak samo jak właśnie wchodzenie w relacje, to jest również pomaganie. I to też nie może być tylko zbieractwo. Może tak brzmi to trochę pogardliwie z mojej strony, ale wiele szkół mówi o tym, tak, u nas jest wolontariat, działamy charytatywnie, ale najczęściej to jest tylko zbieranie pieniędzy. Ten uczeń nawet nie wie, komu pomaga? Czasami oczywiście są to rzeczywiście takie spotkania, festyny z konkretną osobą, której się pomaga. To już jest lepsze. Ale na przykład jest potrzeba na wolontariuszy, którzy będą pomagać w różnego rodzaju stowarzyszeniach działających na rzecz dzieci i młodzieży. Tak? Jest takie stowarzyszenie chociażby w Toruniu, które pracuje z dziećmi starówki. Tam potrzeba młodych ludzi właśnie, którzy mogą dać coś z siebie. Na przykład prowadzić zajęcia, lekcje, odrabiać lekcje, czy prowadzić korepetycje takie koleżeńskie z dzieciakami, które czasami nie mają warunków w domu. O, to jest prawdziwy wolontariat, a to jednocześnie jest też uczenie się empatii, uczenie się wchodzenia w relacje, uczenie się też tego, że można zrobić coś dla drugiego człowieka i niekoniecznie czekać, aż on zrobi coś dla mnie, bo to przecież też nie o to chodzi.
Tak, tak, tutaj również ciekawe wątki nam się otwierają, ale przed tym odbierzmy telefon. Halo, bardzo proszę.
Halo, halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Fajnie, że poruszacie Państwo taki temat, który jest bardzo jeszcze tabu w Polsce. On się bardzo rozszerzył, aczkolwiek sam jestem po przejściach, po depresji bardzo ciężkiej. I no, trzeba przyznać tutaj fakt, że no, długo się czeka na tą pomoc, jeżeli chodzi o specjalistę, na przykład psychiatrę. Ale myślę, że warto jakoś wytrzymać ten gorszy moment i gdzieś około 2-3 miesiącach można się do tego specjalisty dostać, jeżeli tu chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia. Fajnie, że też mówi się o tym, o tych szkołach, choć uważam, że za rzadko i za mało jest poruszanych takich tematów w telewizji, bo naprawdę mijamy ludzi dookoła, niektórzy po prostu są zamyśleni jakimiś swoimi problemami albo w pracy coś jest nie tak, więc warto się do tego człowieka uśmiechnąć, czasami powiedzieć, coś się dzieje, coś się stało, mogę ci w czymś pomóc, bo te błędy gdzieś skądś muszą wynikać i no, człowiek chory bardzo dobrze się maskuje, czyli na co dzień się uśmiecha, tego po nim nie widać. Widać to dopiero, gdy on wraca do domu, jest w domu, wtedy to wszystko jakby do człowieka dociera, że tak naprawdę jest sam, że ma ciężko, że ma różne myśli. Więc to tak w skrócie tylko, bo nie chciałbym przeszkadzać. Cieszę się jeszcze raz, że ten temat jest poruszany. Mam nadzieję, że w szkołach też się dużo zmieniło, bo ja jestem troszkę starszym rocznikiem, 8-7. Więc u mnie no, ten psycholog raz był w szkole, raz go nie było. I właśnie miałem ADHD stwierdzone. No i po prostu nikt nic z tym nie robi. Miałem wpisane to w kartę, a od 2015 roku leczę się na chorobę dwubiegunową, też po depresji. Biorę leki, jest wszystko dobrze. Warto o siebie zadbać, warto o siebie walczyć. Dla nikogo, dla siebie.
Panie Cezary, dziękujemy. Pan nie przeszkadza, panu ubogaca czas naszego spotkania. Za to serdecznie dziękujemy. Również ciekawe spostrzeżenia tutaj, które popłynęły ze strony pana Cezarego.
Tak, bardzo ważny głos. Bardzo dziękuję za ten głos. Rzeczywiście ważne jest, żeby udać się do specjalistów, bo oczywiście ten pierwszy kontakt w szkole jest istotny, ale ważne jest, żeby, tak jak tutaj pan Cezary powiedział, poczekać. Nawet jeżeli czasami trzeba chwilę poczekać, to się też zmienia, żebyśmy nie traktowali choroby psychicznej jako czegoś dziwnego. Czasami jest tak, że komuś psuje się, można powiedzieć, wątroba, a czasami komuś psuje się mózg. Tak, tak jak komuś się popsuje wątroba, no, organizm nie wytwarza na przykład insuliny, no to choruje na cukrzycę. Na tej samej zasadzie mózg może nie wytwarzać odpowiednich substancji, hormonów, i też organizm ponosi tego konsekwencje. Dlatego ważne jest, żeby nie wstydzić się, ważne jest, żeby udawać się do specjalisty, żeby brać leki, żeby się leczyć. Także bardzo, bardzo dziękuję za ten głos, bo tak właśnie trzeba działać.
Aczkolwiek tutaj też trzeba dodać prawdę, że ta kondycja naszej psychiatrii jest taka, a nie inna, prawda? Tych łóżek jest tyle, a nie ile, obłożonych w dużo ponad 100%. Kolejki są spore, a no niestety osób, które potrzebują takiej pomocy, no są liczone w dużych liczbach.
Potrzeba psychiatrów, potrzeba psychologów, psychoterapeutów. No to też jest ważne, że nie wystarczy tylko leczenie farmakologiczne. Ważna jest jeszcze terapia. No, pewnie ojciec pamięta, był swego czasu taki dosyć znany film Sala samobójców. Zresztą akurat tam mój były uczeń grał główną rolę, ale bardzo, bardzo dobrze zresztą. I pojawia się tam taka sytuacja, kiedy rodzice udają się do specjalisty, notabene też mój były uczeń, i oni mówią, oni chcą tabletkę, oni chcą lekarstwo, żeby rozwiązać problem. Kiedy on próbuje im tłumaczyć, że to nie tędy droga, to zmieniają specjalistę, tak? To jest też ważne, że często ta choroba wymaga, bo to nie musi być choroba, to może być też stan depresyjny, on wymaga też zajrzenia nie tylko w głąb siebie, ale i w rodzinę. To tam jest też lekarstwo. W relacjach z najbliższymi, z przyjaciółmi. Kiedyś mawiano, że kiedyś miał człowiek przyjaciela, to nie musiał chodzić do terapeuty, a teraz musi zapłacić, żeby z kimś porozmawiać. Oczywiście to nie chciałabym tego spłycać, bo czasami ten terapeuta jest potrzebny, nawet jeżeli są przyjaciele, ale to jest ważne, że właśnie relacja z drugim człowiekiem, rozmowa, kiedy wychodzimy z domu, zaglądamy do lustra i patrzymy, czy dobrze wyglądamy. Ale to jest z zewnątrz. A żeby zajrzeć do środka, też potrzebujemy lustra, drugiego człowieka.
Odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Moje imię Waldemar. Ja dzwonię z Małopolski. I witam panią Marię serdecznie.
Witam również.
Witam ojca. I chciałem tylko poruszyć, no jeżeli słucham tej audycji, to poruszam tą sprawę. Edukacja, może więcej nauczycieli, a później dopiero uczniów, prawda? Jeszcze jest następna sprawa, druga, pomoc rodzicom w ocenieniu na przykład problemu dzieci. A następna sprawa to jest jeszcze tylko taka rzecz, że czasami nauczyciele na przykład z jakiejś tam emocji biorą jakiegoś ucznia, prawda, i na nim się skupiają wszystko, a na przykład inny uczeń potrzebuje więcej pomocy, prawda?
Panie Waldemarze, również serdecznie dziękujemy za te trzy wątki, które tutaj pan podjął. Ten pierwszy, który dotyczy również edukacji nauczycieli w tym zakresie, także i pewnego rozumienia psychologii drugiego człowieka, to chyba myślę, że jest szczególnie ważny element, który tutaj został wyartykułowany przez pana Waldemara, którego serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za ten głos w naszym dzisiejszym spotkaniu. Pani kurator.
Edukacja nauczycieli jest bardzo istotna. Wcześniej właśnie o tym wspominałam, że czasami, a można powiedzieć, że najczęściej niestety młody człowiek, który kończy studia, nie ma wiedzy, umiejętności, nie ma tej wiedzy psychologicznej, którą powinien posiadać. Nauczyciel nie jest zawodem, którego można się raz nauczyć. Bycie nauczycielem wymaga ciągłego uczenia się. Jeżeli ktoś chce być dobrym nauczycielem, musi się ciągle uczyć. Również wiedzy psychologicznej, różnego rodzaju konferencje, szkolenia, czasami studia podyplomowe. One są w stanie dostarczyć tej wiedzy, której nie mamy, której potrzebujemy. I dlatego to jest bardzo istotne. Niejednokrotnie w mojej pracy tej obecnej teraz uczestniczę w najróżniejszych konferencjach i nawet niedawno też byłam na konferencji dotyczącej zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. I teraz konferencje są, ale pada pytanie, ilu z nich skorzysta? Ilu nauczycieli uzna, że warto podjąć trud, poświęcić trochę czasu, by uzyskać dodatkową wiedzę. Niektórzy decydują się na dodatkowe studia podyplomowe, żeby właśnie w takie narzędzia pracy z uczniem szczególnie wymagającym się wyposażyć. To jest bardzo ważne, żeby była taka chęć rozwijania umiejętności. Takim modnym pojęciem, że nie tylko w szkole, w świecie biznesu również jest pojęcie zmiany, otwartość na zmianę. Nauczyciel staje przed klasą, nie, licząc na to, że klasa, uczniowie są otwarci na zmianę, czyli są gotowi przyjąć to, co on ma im do zaproponowania. Ale na ile on jest również otwarty na zmianę? Jan Paweł II niejednokrotnie powtarzał za świętym Pawłem z Tarsu, że świat potrzebuje nie nauczycieli, ale świadków. Nauczyciel, który oczekuje od uczniów, że nauczą się tego, co on ma im do zaproponowania, ale sam jednocześnie czasami wobec uczniów zastrzega się, że on już nic nie musi, bo on już ma wystarczającą wiedzę, umiejętności, no niestety zaprzecza temu, co mówi. Ten rozwój jest właściwie każdemu z nas zadany.
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszym gościem jest pani Maria Mazurkiewicz, Kujawsko-Pomorski, wicekurator oświaty, a my odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę. Halo.
Halo.
Tak.
Halina Jaskrosna. Chciałam nawiązać do wychowania młodzieży przede wszystkim, bo pan przede mną mówił o wychowaniu nauczycieli. Więc jak wychować nauczyciela, przygotować do wychowania. Ja kończyłam właśnie pedagogikę na UJ-cie i tam zaczynano, oczywiście mieliśmy na wysokim poziomie profesorów, wszyscy byli z Uniwersytetu Jana Kazimierza jeszcze, bo to był koniec lat 70. I zaczynały się pierwsze materiały, które się musiało pracować, to było z historii wychowania. I to jest bardzo ważne, bo musimy nawiązywać nie tylko i chrześcijaństwa, ale to jeszcze do tych problemów wychowawczych, co my teraz mówimy, nawiązywał sam Platon. Platon zwraca uwagę, że w wychowaniu młodzieży duże role spełniają moda, która jest, która w danej chwili jest, jak to się mówi, na tej linii. I sytuacja polityczna może wpływać demoralizująco też i mamy, co mamy w tej chwili. I drugi problem, pani wspomniała, że płacz czołowy, tu się mieszczą właśnie te wartości, przyswajane są wartości duchowe. Tak, tylko trzeba teraz powiedzieć, że jest drugi ośrodek, przysadka mózgowa, która właśnie reaguje wtedy, kiedy nie rozwija się tego właśnie wartości duchowych, tylko właśnie te, co to mamy, modę czy różne, zwłaszcza reklamy, chodzi o stronę tą wychowania płciowego, ten seks, jak nazywamy w tej chwili. Te wszystkie reklamy właśnie związane z seksem wpływają właśnie na uruchomienie przysadki mózgowej, która uruchamia tą stronę zoologiczną człowieka. I tutaj właśnie trzeba kłaść nacisk właśnie na kształtowanie właśnie duchowe. Robił to przede wszystkim najpierw Kościół. Kościół wychowywał do wartości, do wolności jeszcze od średniowiecza. I później mamy Komisję Edukacji Narodowej, kiedy sam Kołłątek zwraca uwagę, jeżeli mamy gdzie mizeryję, to na pewno w szkole mamy. No zwraca uwagę. A teraz mamy te problemy, które depresje różne wyrastają z tego, że młodzież nie jest przygotowana do jakichś trudnych sytuacji życiowej, bo wychodzi i spotyka, idzie w życie, idzie do pracy i wtedy naprawdę ciężkie problemy stają przed nim. Czy nawet wcześniej, wtedy się załamuje i stąd dużo jest właśnie stresu i samobójstw między innymi. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Halino, cieszymy się takimi pedagogami jak Pani Halina, która z jednej strony ta znajomość tej struktury anatomicznej, jednocześnie i również ta kwestia duchowości, a przede wszystkim tego rozumienia młodego człowieka. Bogu nie będą dzięki za takich pedagogów. I z pewnością wielu, wielu jest takich pedagogów również i w naszych szkołach.
Bardzo ważny głos. Pani Halina zwróciła uwagę na to, że szkoła powinna wychowywać, że szkoła, rodzice wychowywać do wolności, do samodzielności. Dzisiaj często szkoły czują się wręcz osaczone wymaganiami niestety rodziców w dużej mierze, by maksymalnie respektować zasady bezpieczeństwa. Ja czasami pytam, kiedy rodzice zażyczą sobie, żeby postawić drut kolczasty wokół szkoły. Ponieważ ta nadopiekuńczość często powoduje, że dzieci nie umieją być samodzielne. Dzieci nie umieją przejść dwóch ulic, żeby dojść do szkoły, bo się boją. I jakiś czas temu rozmawiałam z panią dyrektor jednej ze szkół na ten temat i ona wspomniała wizytę studyjną w Szwecji. Byli w szkole, rozmawiali, w pewnym momencie dzieci wybiegły, była przerwa, dzieci wybiegły na zewnątrz. Nasi nauczyciele, polscy nauczyciele, zaczęli się rozglądać, gdzie jest nauczyciel dyżurujący. Ze zdziwieniem zobaczyli, że go nie ma. Co więcej, zauważyli, że dzieci dopadły huśtawek i zaczęły się huśtać do samego nieba. Już wszyscy mieli wizję, że raz któryś spadnie, że sobie głowę rozbije i pytają w ogóle, no ale jak? Szwedzcy nauczyciele nie rozumieli, o co im chodzi. Oni uczą dzieci, że dzieci mają tak się bawić, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Tak się mają zachowywać, żeby im się nic nie stało. żeby nie wybiegać gdzieś na przykład poza mury szkoły. U nas często rodzice oczekują, że dzieci będą wręcz pod lupą nauczycieli. Dzieci, które nie zostały nauczone samodzielności, będą teraz pilnowane przez nauczycieli, żeby sobie nie zrobiły krzywdy. Jeżeli dziecko nie zostanie nauczone samodzielności, jeżeli nie zostanie nauczone samodzielnego dokonywania wyborów, nawet tego, czy założy buty, czy sandały, to jak poradzi sobie, kiedy to już będą ważne sprawy? Karl Jaspers mówił o tym, że żeby stać się człowiekiem pod względem fizycznym, właściwie nic nie trzeba. Nasze ciało będzie się zmieniać, dojrzewać. Ale żeby stać się człowiekiem pod względem psychicznym, duchowym, jeżeli nie podejmiemy jakiegoś wysiłku, to nie dojrzejemy. Ale jednocześnie zwrócił uwagę na to, że natura jest łaskawa i w takiej sytuacji funduje człowiekowi sytuację graniczną. Czyli w momencie, kiedy ktoś sobie żyje beztrosko, jest takim dużym dzieckiem i nagle staje wobec sytuacji bez wyjścia. Nagle doświadcza czegoś, kataklizmu, mniejszego, większego, ale sytuacji, po której już jutro nie będzie takie samo jak wczoraj. Kiedy życie już dalej nie będzie wyglądało tak samo. I to powoduje przerażenie, to powoduje, że nagle młody człowiek, czasami dorosły, nie młody, zaczyna zadawać sobie po raz pierwszy w życiu pytanie, jaki to ma sens, jakie życie ma sens, po co to wszystko, dlaczego? To są też pytania, które pomagają dorosnąć. Ale dobrze, jeżeli pojawiają się odpowiednio wcześnie, jeżeli pomagamy, żeby takie pytania pojawiały się właśnie w relacjach, w dyskusjach.
I tutaj w naszej rozmowie z pewnością przywija się ten wątek dorastania. W tym dorastaniu niezwykle ważną rolę odgrywa szkoła. Pani kurator wspomniała również o zaangażowaniu nauczycieli w to, aby stwarzać te warunki młodemu człowiekowi w tym, aby szkoła to nie była tylko taka rzeczywistość, gdzie przychodzi nauka, wychowanie, ale żeby to było miejsce niezwykle odkrywcze, które pomaga młodemu człowiekowi odkrywać również te talenty, które posiada. I tutaj również pytanie, w jaki sposób też system pomaga nauczycielom w tym, aby chcieli realizować tego rodzaju zadania. Żeby nie było tak, że jest nauczyciel, któremu się chce, ale inni mówią, gasząc go, no po co, znowu plan trzeba zmieniać, czy cokolwiek, gdzieś wychodzić, po co, na co. No i właśnie, w takim utyskiwaniu ktoś może się zdeprymować, a chyba o to chodzi, żeby promować takie postawy, którym się chce.
Moja dawna koleżanka, pedagog, zresztą emerytowana, już zawsze mówiła, że każdy człowiek potrzebuje głasków. Nie tylko dziecko, każdy potrzebuje głasków, czyli takiego zauważania tego, że robi coś dobrze. To jest zadanie dla dyrektorów głównie, żeby zadbali o ten dobrostan. To, no, oczywiście ważne są pieniądze, to znany temat, ale to nie wystarczy. Ważne jest to, tak jak w przypadku tych młodych ludzi, jeżeli nie słyszą, że są w czymś dobrzy, to nie umieją tego o sobie powiedzieć. I podobnie i dorośli, podobnie i nauczyciele. Jeżeli nie usłyszą, że są w czymś dobrzy, jako organ nadzoru zajmujemy się między innymi też opiniowaniem wniosków o odznaczenia, o medale. Ja wiem, że ten medal może niewiele znaczy, ale sam fakt, że dyrektor zauważy nauczyciela i wytypuje go na przykład do medalu Komisji Edukacji Narodowej. To jest akurat ważny medal, ponieważ jest już liczony jako nagroda wyższego stopnia. Jak ktoś jest posiadaczem, może być później nominowany do tytułu lidera edukacji, do nagrody kuratora, do nagrody ministra. I są szkoły, z których jak i 7 lat pracuję w kuratorium, nigdy nikogo jeszcze nie było. Dyrektor nikogo nie typuje. Są dyrektorzy, którzy mówią, jak mnie ktoś doceni, to ja też docenię nauczycieli. To nie o to chodzi. I to zauważanie każdego, który coś robi, robi coś dobrze. To jest też dbanie właśnie o te dobre relacje nauczycieli. Pamiętam, w jednej ze szkół pojawił się nowy dyrektor i koleżanka, która tam uczyła, spotyka mnie i mówi, wiesz co wymyślił? Kupił ekspres do kawy. I nagle wszyscy zaczęli przychodzić do pokoju nauczycielskiego na kawę i zaczęliśmy się ze sobą spotykać, zaczęliśmy ze sobą rozmawiać. Czyli mieć czasami pomysł na to, jak zintegrować grono. Co zrobić, żeby ludzie ze sobą zaczęli rozmawiać. Bo wtedy są w stanie też wypracować jakiś spójny system tego, jak uczyć, jak wychowywać uczniów w danej szkole.
A to z pewnością ważne jest również w tym zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, o którym dzisiaj rozmawiamy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże. Nazywam się Bartosz Mielowiec. Jestem psychologiem, ze studium z młodzieżą pracuję. U nas uczniowie bardziej są nauczeni samodzielnej pracy niż nauki przez nas. Jestem dumny z tego, że moi uczniowie się naprawdę uczą i chcą pomagać.
Panie Bartoszu, jest Pana na antenie, prosimy o wyciszenie. Nie wiem, czy
radio odbiornika,
czy telewizora. I śmiało prosimy do przodu.
Naprawdę miły temat dzisiaj został poruszony, naprawdę. Miło się to słucha, że ktoś w końcu docenia nauczycieli pracy tego. Ale no, system edukacji jest bardzo ciężki dla nas, ale dajemy radę, ale no, naprawdę, że ktoś fajnie docenia, bardzo to miło jest.
Cieszymy się, panie Bartoszu, pozdrawiamy serdecznie. Tutaj praktyka tematu, o którym dzisiaj mówimy, to również podziękowanie, ale z drugiej strony właśnie to takie troszeczkę spostrzeżenie, że trudno w tym systemie.
Trudno, no system, niestety, szkoła się cały czas zmienia i bardzo trudno zmieniać szkołę. Ja się czasami śmieję, że nie byłam normalnym nauczycielem, nie jestem normalnym urzędnikiem i ja nie patrzę na szkołę. Na
pani,
przykład.
Pani kurator, tylko przepraszam, że wejdę słowo, bo to jest ciekawe również spostrzeżenie. Pani powiedziała o tym, że trudno zmieniać szkołę, prawda? I to jest też niezwykle takie ciekawe w tej zestawieniu z tym, co powiedzieliśmy o młodzieży. Że młodzież bardzo szybko się zmienia. Ta młodzież, która przychodzi teraz, jest zupełnie inna niż ta, która przychodziła 4 lata temu do szkoły, tak, prawda?
A nauczyciele są wciąż ci sami.
Ci sami, prawda? No i właśnie, jak tutaj też zestawić to, że tą taką stałość szkoły, pewnego rodzaju niezmienność z tą zmiennością młodego człowieka.
No to jest też ta trudność, przed którą stoją nauczyciele. Na pewno nie jest im z tym łatwo, bo z jednej strony rzeczywiście szkoła musi być taką stałością, tak, pewne stałe zasady, o których wcześniej mówiliśmy. Są szkoły, które bardzo celebrują na przykład swój ceremoniał, właściwe obchodzenie świąt, pięknie czasami się to dzieje, ale z drugiej strony, no właśnie, to podążanie za uczniami, tak? Uczniami, którzy się bardzo zmieniają i często wypracowane narzędzia w jednej klasie zupełnie nie zdają egzaminu w innej klasie. Każda klasa, każda grupa uczniowska jest inna. Każda przeżywa poszczególne fazy procesu grupowego inaczej. Nawiasem mówiąc, jeżeli nauczyciel nie ma świadomości tych faz, fazy oporu będzie odbierał jako atak na siebie, a jak wie, że coś takiego jest, też inaczej sobie z tym poradzi. I stąd to rzeczywiście jest trudna, mozolna praca, którą łatwiej wykonuje się na gruncie poszczególnych szkół. Jeżeli szkoła stanowi grupę świetnie współpracujących ze sobą nauczycieli, jeżeli ma świetnego dyrektora, menadżera, jednocześnie kochającego młodzież człowieka, uczniów, to sobie daje radę, to sobie nieźle radzi, to świetnie funkcjonuje. To zauważa wszystkich uczniów, zarówno tych, którzy są świetnymi piłkarzami, jak i tych, którzy są świetnymi piosenkarzami, jak i tych, którzy mają talent do przedmiotów ogólnych i są multilaureatami w różnych konkursach, ale i tych, którzy mają jakieś umiejętności techniczne. Bardzo mnie cieszy, że w wielu szkołach już dzięki programowi Laboratoria Przyszłości powstają gabinety nauki techniki. One kiedyś były. Jak wkroczyła do szkół informatyka, nagle wszystkim się wydawało, że już nie trzeba, niepotrzebne są umiejętności techniczne. Informatyka zastąpi wszystko, no ale informatyk krzesła nie naprawi ani kranu. A przecież są dzieci, które to umieją i przez wiele, wiele lat nie było dla nich miejsca w szkole. One nie miały szansy, żeby pokazać, że to potrafią.
Pani kurator, co z telefonami, smartfonami? Czy zostawiamy w szatni? I nie zabieramy na lekcje?
To znaczy, ja wiem, że są różne zasady, natomiast ja uważam, że to jest też narzędzie. I trzeba nauczyć dzieci, młodzież, no właściwie młodzież, bo dziecko to nie powinno mieć zwłaszcza dostępu jeszcze do stron internetowych, ale trzeba nauczyć korzystania z tego narzędzia. Niejednokrotnie, kiedy pracowałam w szkole, korzystałam z tego, że uczniowie mieli ze sobą telefony, ponieważ ktoś nie przydźwigał ze sobą lektury, ale umiał znaleźć fragment, przecież wiele książek zeskanowanych czy zamieszczonych w internecie jest, więc umiał znaleźć tę lekturę w internecie, mógł skorzystać, zacytować, wziąć udział w lekcji. Gdyby ja powiedziała, zostaw smartfon, nie możesz z niego korzystać, no to by siedział i liczył muchy na suficie. Wszystko zależy od tego, jak będziemy z tych narzędzi korzystać.
I to chyba niezmiernie jest ważne również w zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży, o którym mówimy, mówić będziemy, bo to temat niezwykle ważny we współczesnej dobie. Pani Maria Mazurkiewicz, kresko-pomorski i wicekurator oświaty, naszym gościem. Pani kurator, serdecznie dziękuję za to spotkanie, podzielenie się swoim doświadczeniem oraz nabytą wiedzą, a przede wszystkim tą taką pasją do młodego człowieka.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i za ciekawą rozmowę.
Bóg zapłać wszystkim widzom telewizji Trwam oraz słuchaczom Radia Maria za dzisiejsze spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.